Dzień dobry, zaczynamy poradnik pozytywnej kobiecości w Radiu Lublin. Przed mikrofonem Iga Wójtowicz, a razem ze mną w studiu dwie Magdy, Magda Gąsior i Magda Rozmus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dwie zajmujące się psychologią. I dzisiaj trochę porozmawiamy o pracy kobiet, bo to taki wyjątkowy dzień. No, jesteśmy tuż przed świętami, w ferworze przygotowań, w szale przygotowań wręcz, niejednokrotnie. Ale zacznijmy klasycznie, tak jak zawsze. Czym dla was jest kobiecość, dziewczyny?
Jakoś dawno się nie zastanawiałam nad tym, natomiast kobiecość to przede wszystkim chyba jakoś mi się łączy z taką ekspresją typową właśnie dla kobiet, z jakąś taką też kobiecą radością życia może. Jakieś mam takie pierwsze skojarzenia, no ale właśnie, skoro jesteśmy przy temacie świąt i święta tuż za chwilkę, no to jednak ta kobiecość łączy mi się też akurat dzisiaj, tak mi się wyjątkowo chyba kojarzy też właśnie z tymi przygotowaniami do świąt i z dużą ilością pracy. Nie wiem, czy to tak na co dzień też bym skojarzyła, czy to właśnie kwestia tego dzisiejszego dnia, że rzeczywiście jakoś ta praca kobiety w tej kuchni, w tym domu mi się też nasunęła.
No tak, ja już na temat kobiecości miałam przyjemność odpowiadać w pierwszym odcinku. I faktycznie według mnie cały czas tak kobiecość mi się kojarzy z takim balansowaniem pomiędzy stereotypami, powinnościami, tym jak my się czujemy, jak je chcemy być, a pomiędzy tymi wymaganiami otoczenia. I jest to taka ciągła droga, poszukiwanie siebie w tym wszystkim i szukanie takiego swojego własnego komfortu, dobrostanu, swojego miejsca na świecie, zarządzanie swoją energią, to nie jest to proste zadanie.
Nie jest i z tym, co tutaj powiedziałaś, Magdo, odnośnie tych świąt, które tuż przed nami i tej pracy, którą kobiety mają do wykonania, przychodzi mi do głowy taka grafika Matyldy Damięckiej, nie wiem, czy ją kojarzycie, bardzo trafnie potrafi oddać swoją kreską różne kwestie społeczne. Narysowała właśnie taką pracę, gdzie mamy kobietę, która niesie siatki z zakupami, a jeszcze na głowie ma świat cały i go dźwiga. Więc no to też jest dla mnie właśnie ta kobiecość, która w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy i tego wyjątkowego czasu też jest w takiej odsłonie czasami. I właśnie teraz wydaje mi się, że powiedziałaś o tej radości, o tej lekkości. No jak to zrobić, żeby właśnie był ten balans? Tutaj się odwołam do drugiej Magdy i do tego, co ty powiedziałaś. Jak to zrobić, żeby w tym czasie, który jest naprawdę trudny, no święta, zorganizowanie świąt, zwłaszcza jeżeli ta rodzina jest spora i tych gości będzie dużo, to jest naprawdę duże wyzwanie.
Tak, trochę w opozycji do tego, co powiedziałaś o jednej grafice, to ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam takiego mema, gdzie jak kobiety rozmawiają ze sobą i jedna opowiada, no ja zrobiłam mazurkę, już zrobiłam porządki, zrobiłam pranie, to i to, a ty co zrobiłaś już na święta? Paznokcie. I mi się to akurat mega spodobało jako trochę taki kontrast do tego, jak my sobie często wyobrażamy, co powinnyśmy zrobić w te święta, czego ludzie od nas wymagają, rodzina, cała, nie wiem, społeczność. I jednak coraz częściej mamy chyba do czynienia z takimi postawami, które jednak się wybijają z tego schematu. I oczywiście gdzieś tutaj pomiędzy może też jest przestrzeń, w której każda z nas może się odnaleźć tak, jak będzie nam komfortowo, ale to jest taka przeciwwaga. I powiem szczerze, że też mi się to spodobało w kontekście, że można jednak inaczej. I żeby posprawdzać, gdzie ja się będę dobrze czuła. Czy więcej obowiązków, czy to sprawia mi radość, bo też, żeby była jasność. Niektórym kobietom, niektórym mężczyznom to sprawia radość.
Tak, jak najbardziej tak. Myślę, że są takie osoby, które właśnie gdzieś tam w tych przygotowaniach świątecznych znajdują
przyjemność.
Przyjemność. Ja jestem jedną z tych osób. Może właśnie. Nie mam jeszcze swojego domu i swojej rodziny, gdzie mogłabym te święta takie wyszykować na taką pełną skalę, ale bardzo lubię pomagać przy tych świątecznych pracach. Czy ozdabianie mazurków, czy pieczenie innych tam ciast i przygotowywanie stołu. Ja naprawdę bardzo to lubię.
I o to właśnie chodzi, że nie ma jednego, moim zdaniem, idealnego wzorca dla każdego, tylko mamy te różne schematy, mamy różne propozycje. No i chyba największą sztuką jest w tym wszystkim odnaleźć, nie wiem, taki właśnie swój balans, że okej, zrobię to, co jest dla mnie przyjemnością, co sprawia frajdę, co będzie taką fajną też przestrzenią do spędzenia czasu w rodzinie, bo to też jest mega fajny czas, gdzie możemy wspólnie pogadać, pośmiać się, wspólnie coś przygotować, pomagać sobie. sobie, to jest taka zarówno forma lepszego poznawania się, zwyczajnie spędzania wolnego czasu. Więc jeśli popatrzymy na to tak bardziej holistycznie, że to nie musi być tylko ciężka charuwa, tylko to może być zwyczajnie fajny, rodzinny, ciepły czas, który daje mi też osobiście ukojenie, no to super, tak? A jeśli komuś będzie sprawiało większą frajdę robienie paznokci, super.
Ja myślę, że to jest ważne, co Magda powiedziała odnośnie tego, żeby robić to zgodnie ze sobą, prawda? I jakoś tak też nie ulegać presji, która być może już teraz jest trochę mniejsza z otoczenia, ale jeszcze do pewnego czasu jakiś taki był, nie wiem, obowiązek tego, że właśnie te okna muszą być wymyte, firanki muszą być wyprane, wszystkie kurze z najwyższych szaf pościągane, tak? No bo są święta i do tych świąt musimy się tak wyjątkowo przygotować, że faktycznie te kobiety no już na 2-3 tygodnie przed świętami zaczynały tą pracę, żeby faktycznie wszystko było gotowe, pięknie przygotowane.
Żeby się wyrobić.
Żeby się wyrobić. Być może to jakaś też taki lęk przed oceną, że co sobie inni pomyślą, tak, że akurat u mnie te okna nie są wymyte. Ale ja mam takie poczucie, jak obserwuję gdzieś właśnie te kobiety, że trochę mniej tego teraz już jest, że jakoś jest mniej tej presji i że właśnie więcej kobiet pozwala sobie na to, żeby faktycznie robić to, na co ma ochotę w te święta. Tak, jeżeli mają ochotę pomalować paznokcie, no to pomalują tylko paznokcie, bez żadnych mazurków, pisanek i tak dalej. A jeżeli ktoś to lubi, no to też nie ma nic w tym złego, że lubi, tak, i że chce przygotować te święta.
Tak, ale tak myślę sobie też właśnie o tym, o tej takiej ocenie, o tym strachu przed tą oceną, że co jeżeli ja będę jedyną, która tych okien nie umyje, ale też takie, tak, to jest trochę takie branie na siebie wszystkiego, prawda? Że jednak my kobiety no mamy taką tendencję, żeby tych obowiązków nie delegować, tylko wszystko zrobię sama, no bo jak poproszę, nie wiem, partnera, męża czy dzieci, to nie będzie zrobione tak, jak ja bym chciała i tak, jak ja bym zrobiła to sama. I to jest też bardzo duży problem i bardzo duża przeszkoda właśnie w tym, żeby to wszystko było w jakiejś takiej równowadze, żeby się nie przemęczyć.
No tak, bo z jednej strony mamy taki model, ja będę robiła wszystko sama, tak, Zosia Samosia, i wtedy my jesteśmy styrane i przeciążone tym wszystkim, co jest dla nas, jakby w naszym przekonaniu ważne. I jeszcze mamy taki podskórny chyba czasami żal do innych, że się nie domyślą, że trzeba pomóc, że trzeba coś zrobić, tak? A drugim modelem jest, że nam się wydaje, że tak dużo rzeczy musi być zrobione i tak sztywno podchodzimy do realizacji tych wszystkich zadań i wtedy owszem, delegujemy. Natomiast tak bardzo obciążamy tym klimatem zapierniczu, tak? Wszystkich członków rodziny i tak bardzo wywołujemy taką presję, że to musi wszystko być idealne, musi być pod linijkę, to każdy, nie wiem, centymetr domu musi być wysprzątany i to musi być idealnie poukładana, nie wiem, jakaś
serwetka, obrus, tak? Czy koszyczek na środku.
Dokładnie, idealnie muszą być te koraliki na tym mazurku poukładane. To wtedy włącza się naprawdę taka ogromna presja, takie ciśnienie, że przestaje to być przyjemnością, przestaje to być jakiś fajny, radosny, spokojny czas, a naprawdę jest totalna nerwówka. I tak. Myślę, że to też jest jakby absolutnie niewłaściwy model. A z drugiej strony czasami ktoś się będzie źle czuł, jeśli w ogóle nic nie robimy w te święta. Więc tych modeli zaburzonych będzie całkiem sporo. No zastanówmy, co tak naprawdę jest tym wszystkim ważne.
Bo ta kobieta po tym przygotowaniu właśnie tak idealnie tego wszystkiego, to zamiast świętować, to później ma ochotę tylko się pozbyć tych gości, położyć i odpocząć.
I mamy właśnie ten intensywny czas przygotowań do świąt, później intensywny czas świąt i później poniedziałkowy wieczór, kiedy już wiemy, że we wtorek rano trzeba iść do pracy. I to jest bardzo przytłaczające chyba. Bardzo przytłaczający czas, tak mi się wydaje.
Tym bardziej, że ten czas świąt właśnie nie jest taki długi, prawda? To są dwa dni tak naprawdę świąt. A ten poniedziałek, wieczór w poniedziałek, no to już jest taki, że faktycznie te myśli o pracy i o powrocie do pracy już się zaczynają pojawiać. No i właśnie kiedy ten odpoczynek tej kobiety, prawda? Ona tutaj przygotowuje się, jest w tym ferworze walki takiej z przygotowaniem. Nawet tak sobie myślę, w ile ona zawodów wtedy wchodzi, tak? Że oprócz tego, że jest no, z zawodu kimś, tak, i w piątek kończy tą pracę, no to od soboty, właśnie od dzisiaj, staje się i kucharką, i cukiernikiem, i pewnie jakimś, nie wiem, czy magazynierem, osobą czy osobą tak. sprzątającą, ale też myśli o zaopatrzeniu, co tam jeszcze trzeba dokupić. No i kiedy odpocząć, tak, jak to wszystko faktycznie bierze na siebie, na głowę, dlatego myślę, że bardzo istotne jest też to, że jeżeli już przygotowujemy te święta i chcemy fajnie je przygotować, to żeby się podzielić też tym obowiązkiem, żeby to nie spoczywało jednak tylko na tej kobiecie, ale no właśnie, jak to zrobić, żeby ta kobieta potrafiła poprosić o tą pomoc?
No właśnie, to jest kluczowe pytanie, bo tutaj Magda wspomniałaś wcześniej o tym żalu podskórnym, który jest. I myślę, że to jest bardzo częste zjawisko, że kobiety właśnie biorą na siebie to wszystko z taką myślą, że no tak nikt się nie domyśli, żeby mi pomóc. Pewnie, ja wszystko muszę zrobić sama. Albo nie poproszę, bo i tak będzie źle, jeżeli nie zrobię tego sama. I jest ta pretensja czasami wyrażana wprost, czasami właśnie gdzieś tam ukryta. Która...
No, w gestach.
która też te kobiety same podtruwa po prostu. Zdecydowanie jak taka toksyna.
Bo bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że w tym wszystkim jest zarówno jakaś intencja i przede wszystkim jakieś oczekiwanie. I nam się często wydaje, że w tym patosie pracy jest jakaś chwała. Że to no nam dodaje jakieś świętości, że jak my będziemy wszystko brały na siebie, na swoją głowę, to nam to dodaje jakiegoś splendoru, tak? Jakiejś właśnie tej świętości, jak ona się poświęca, tak? Jakby my liczymy podskórnie, że ktoś to właśnie doceni, że ktoś to zauważy, że ktoś da nam tą atencję wtedy i jakby zauważy, jako ty jesteś wspaniała i za to, że ty tak się poświęcasz. I jest później ogromny żal, rozczarowanie, frustracja, że niektórzy mają to gdzieś. Że dla innych na przykład te święta nie mają takiego znaczenia, że te mazurki nie mają takiego znaczenia, bo na przykład nie jedzą dzieci węglowodanów, tak? Na przykład dorosłe. Czy na przykład dla niektórych ta idealnie wysprzątana przestrzeń, w której spędzamy święta, nie jest taka kluczowa, bo nie zwracają na to uwagi. I na przykład bardziej liczą na rozmowę, a na tą rozmowę później już nie ma przestrzeni, bo przez to zmęczenie rozmowa jest ostatnią rzeczą, na którą ma się ochotę. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w sobie zauważyć, czym te święta dla mnie są, co ja przez to branie na siebie zbyt dużej ilości obowiązków chcę zrealizować, jakie za tym stoją potrzeby, jakie moje oczekiwania, jakie moje wartości. I przede wszystkim zaplanujmy sobie na spokojnie tak tą realizację tego, co jest dla mnie ważne, żeby to było dla mnie zdrowe, dla mnie i dla mojego otoczenia. Czyli nie za wszelką cenę, nie wyłącznie na podstawie mojej wizji, jak to powinno wyglądać, tylko spójrzmy tak naprawdę, na czym mi zależy, sprawdźmy, czego potrzebują moi domownicy, zwłaszcza jeśli, nie wiem, to są na przykład dorosłe dzieci, które przejeżdżają ze studiów, tak? Albo już mają swoje własne rodziny.
Tak, bo to często jest właśnie taka sytuacja, że przyjeżdżają ci domownicy, z którymi nie mamy często kontaktu na co dzień. No może jakiś tam telefoniczno-internetowy, ale nie taki żywy, twarzą w twarz, tak. Więc to też jest taki ważny czas, który można i na to wykorzystać. Na te relacje, na budowanie tych relacji.
A moje zdanie wręcz, no, ale oczywiście według mnie, tak, to powinno być kluczowym elementem takiego świątecznego czasu, tak? Żeby to był właśnie moment odnowienia tych relacji, zapytanie siebie nawzajem, jak ci się żyje. Opowiedz po prostu, jak u ciebie jest sytuacja, a nie tylko nastawiajmy się na to, żeby stół był tak suto zastawiony, bo i tak przecież wszystkiego nie zjemy, taka jest prawda, często. Więc co jest moim priorytetem? O co tak naprawdę w tych świętach chodzi, sprawdzajmy. Jakby otwierajmy się też na inne punkty widzenia.
Tak, ale i te pytania właśnie, co u ciebie, jak ci życie mija, też można zadać, no właśnie, na przykład dzisiaj, jeszcze w trakcie tych przygotowań. Przecież są rzeczy, które możemy robić razem.
I myślę, że to jest świetny w ogóle czas na to, żeby te pytania zadać i żeby faktycznie ten czas wspólnie spędzić, żeby wspólnie się zaangażować do tej pracy i do tych przygotowań, żeby właśnie ta kobieta nie zostawała sama w tej kuchni, tak jak przyjeżdżają nawet właśnie te dzieci studiujące, tak, z innych miast, tylko żeby rzeczywiście wykorzystać to do tego, żeby porozmawiać o tym, co u nas słychać, jak ten czas od ostatniego spotkania minął, bo no to telefonicznie i przez internet wszystkiego się nie powie, a też te emocje w tej rozmowie telefonicznej, czy pisząc tam na jakichś komunikatorach, nie są tak widoczne jak w rozmowie w tej kuchni, przy tym krojeniu, ozdabianiu, tak, czy przy innych czynnościach.
No tak, natomiast myślę, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy właśnie mamy do tego okresu świątecznego taki zdrowy stosunek. Mm-hmm. Jeśli właśnie z góry traktujemy ten czas, że to jest taka przestrzeń dla budowania i odnowienia i utrzymywania, pielęgnowania tych relacji. Bo jeśli sałatka tak naprawdę będzie efektem ubocznym, wspaniale, tak? I wtedy właśnie możemy porozmawiać, jak tam. I wtedy z tym nożem i z tą marchewką my możemy sobie pogestykulować, możemy wyrzucić z siebie te trudne emocje, stres, czasami napięcia, poszukać wsparcia, tak, w rodzinie. I to jest tak naprawdę wtedy takie dwa w jednym, przy zachowaniu tych priorytetów i tym, co jest dla nas naprawdę zdrowe. Natomiast jeśli będziemy się głównie nastawiać na to, że ta sałatka ma być w pierwszej kolejności zrobiona, a dopiero jak wystarczy czasu, no to możemy porozmawiać, to wtedy często już się rozmawiać nie chce. No bo my podświadomie chyba często też czujemy to ciśnienie, że nasze słowa, nasze emocje, nasze przeżycia nie są tak ważne jak te przygotowania. I jednak, żebyśmy nie wiem, jak bardzo chcieli wtedy kogoś, no dobra, ale to powiedz mi, co tam słychać. To już nie ma takiego znaczenia, to już nie ma takiej mocy.
Tak, ale też tak myślę, że właśnie to jest ten czas taki tuż przed świętami, czas największego napięcia właśnie w tych przygotowaniach, że sporo nerwów się może pojawić i właśnie to też sprawia, że często się tak schodzi z drogi raczej niż szuka tego kontaktu.
No tak, no bo ta kobieta, która właśnie ma na głowie ten cały świat, tak jak w tej grafice Matyldy, to w pewnym momencie ten poziom frustracji pewnie już ją przerasta i już ma dosyć. I zamiast rozmawiać, no to pewnie fuczy tam i warczy na wszystkich po kolei, jeżeli nie otrzymuje tej pomocy i myśli tylko o tym, że wszyscy dookoła powinni się domyślić. Natomiast nie mamy takich zdolności, żeby czytać w myślach komuś i żeby faktycznie jakoś działać w ten sposób, że się domyślimy. Więc jeżeli frustracja gdzieś dopada, to po prostu lepiej jest powiedzieć o tym i zakomunikować, poprosić może o tą pomoc i faktycznie ten czas wtedy wykorzystać na tą wspólną rozmowę i żeby uniknąć tych złości. Chociaż ja sobie też tak myślę cały czas o tym, że ten model świąteczny zmienia się u nas, że jest coraz więcej firm, które oferują jakiś catering na święta, że coraz więcej osób też wyjeżdża w tym okresie wielkanocnym, że tak mi się jakoś kojarzy, że ten kierunek polskiego morza się jakoś tak cieszy popularnością w tym okresie. Więc myślę, że coraz więcej rodzin też podchodzi do tego właśnie tak, żeby faktycznie ten czas był taki wspólny na odpoczynek, na to, żeby razem spędzić ten czas i żeby razem pobyć i porozmawiać.
Wywołałaś tutaj bardzo ciekawy temat właśnie tych wyjazdów. Czy też samego cateringu, no bo to też już jest taki jeden kroczek, ale wyjazdy wydają mi się takim odważnym jednak w naszym społeczeństwie zachowaniem. Myślę, że to jest rzadkie, że w ogóle catering, który zamawiamy na święta, to też jest trochę może w takim jeszcze starym toku myślenia, takie, o, nie chciało jej się. O, nie, zrobiła. Wolała kupić, niż sama zrobić.
Co z ciebie
taka zrobiona, tak. No, a te wyjazdy to już w ogóle, to jest, myślę, że no, taka odważna rzecz, że to jest jasne, super czas, który można sobie spędzić z tą taką najbliższą naszą rodziną, bo to zazwyczaj są wyjazdy, no, nie są takie wielopokoleniowe, prawda? No, trudno jest zorganizować. Często seniorzy nie są też w stanie, ani po prostu nie mają ochoty na takie wyjazdy. I to też wydaje mi się, że takie bardzo odważne, żeby postawić tak na swoje potrzeby, a nie na to, co wypada.
No a teraz w kontekście tej grafiki, że mam cały świat na głowie, to jest znowu kwestia naszych wyborów. Czy biorę cały świat na głowę i te wszystkie światy, czy biorę swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny, tak? I tego, jak się czuje moja rodzina, jakie stereotypy też przekazuję swoim dzieciom, bo jeśli ja pokazuję im taki model matki steranej, cierpiącej, narzekającej i oczekującej wdzięczności.
A przy tym nieszczęśliwej.
Zdecydowanie, tak? I jakiej takiej czekającej, takiej zranionej tym, że tego nie dostała, tak? To umówmy się, dzieci głównie się uczą przez modelowanie, więc jeśli widzą taki model matki, no to jednak świadomie, podświadomie się to też gdzieś tam delikatnie wchodzi, albo w drugą skrajność, tak? Czyli właśnie później dzieciaki w takiej sytuacji mogą totalnie chcieć odejść od tego schematu i iść w kompletnie drugą skrajność. No i myślę, że czasami właśnie te wyjazdy są takim przejawem buntu, że ja właśnie nie chcę brać tyle na siebie. Ja nie mam zamiaru wchodzić w ten kołowrotek, dawać się wciągnąć w jakieś, nie wiem, chore klimaty z jakimiś powinnościami, bo dla mnie jest ważne, czy ja jestem, czy ja się czuję dobrze, tak? Czy ja jestem zdrowa, czy czuję się na siłach, żeby w tym momencie cokolwiek przygotowywać, czy ja w tym momencie chcę nastawić się na to, żeby dać sobie chwilę oddechu, ściągnąć na chwilę ten cały świat z głowy i zwyczajnie postawić na siebie.
Szczególnie jeżeli te święta i właśnie ta kulinarna opcja jest dla nas czymś trudnym. No nie każdy lubi gotować, nie każdy się odnajduje też w takiej tradycyjnej kuchni, więc to też może być wyzwanie i no, mamy teraz takie narzędzia, które pozwalają nam sobie troszkę ulżyć w tym.
Tak, bo zdecydowanie tej oferty chociażby kulinarnej zarówno są takie już domowe firmy, które przygotowują i naprawdę nie idzie się zorientować, czy się zrobiło to samodzielnie, czy się zamówiło, czy naprawdę są to czasami wyszukane dania przygotowane przez kucharzy naprawdę fajnych restauracji, gdzie to jest już ewidentnie nie nasza staropolska kuchnia, tylko bardziej wyszukana, bardziej niszowa. I znowu, to jest kwestia naszych przekonań, co świadczy o mojej wartości? Czy to, ile zrobię dań, w jakiej konwencji, czy to, na co stawiam jako wartości w swoim konkretnym życiu? Jednak warto raz na jakiś czas zrobić sobie porządki w swojej głowie, poprzyglądać się, co funkcjonuje cały czas w moim życiu jako ten schemat, który powinien być zrealizowany, bo jak nie będzie, no to czuję taki zgrzyt wewnętrzny, dysonans poznawczy, my tak to nazywamy, tak, w psychologii, gdzie mamy tą dysproporcję pomiędzy tym, co zostało mi zakorzenione w toku socjalizacji, wychowania i takiego wzrostu osobistego, a pomiędzy tym, czego ja chcę. I na początku to nie jest komfortowe. To często w ogóle nie jest miłe, tak? To jest takie wręcz frustrujące, bo my się czujemy zwyczajnie nieswojo. Mm-hmm. Z jednej strony wiemy, że to jest dla nas lepsze, zdrowsze, a z drugiej strony te stare stereotypy krzyczą, nie, nie, wróć, wróć, tam jest bezpiecznie.
I pojawia się poczucie winy.
Dokładnie tak. Nie jest to zdrowe.
Nie jest to zdrowe, na pewno poczucie winy też nie jest zdrowe, tym bardziej w tym okresie świątecznym, tak? Bo no, myślę, że też kluczowym pytaniem jest to, dla kogo to robimy, czy tak. Dla siebie. Mhm. I czy sobie chcemy coś udowodnić, czy faktycznie chcemy zadbać o to, żeby było miło i przyjemnie i faktycznie świątecznie, i żeby ten klimat świąt był. Więc czy on będzie właśnie w tej rodzinie naszej, tak? W tym naszym jednym pokoleniu nad morzem z dziećmi, czy będzie faktycznie na tym spotkaniu wielorodzinnym takim, tak, czy wielopokoleniowym, to zależy od nas i od tego, co my chcemy. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sobie zadawać takie pytanie już przed wpadnięciem w ten cały wir, tak, w ten natłok tej pracy, żeby pomyśleć właśnie trochę o sobie i o tym, dlaczego to robimy i dlaczego chcemy to zrobić. Czy faktycznie to jest tak, że to są te stereotypy, którymi się kierujemy tylko i w które idziemy dlatego, że tak robiła nasza babcia, tak robiła nasza mama, tak te święta wyglądały, więc ja się nie mogę wyłamać. Czy jednak robimy to dlatego, że lubimy faktycznie, tak? Dlatego, że mamy i czerpiemy z tego frajdy, że właśnie nakroimy tej sałatki jarzynowej, tak? Później w słoiki pakujemy, nagotujemy żurku czy barszczu i będziemy się cieszyć z tego faktycznie wspólnego czasu.
Mhm. Tak myślę, że trudne to jest, szczególnie jeżeli mamy taką osobę, gdzie tutaj już właśnie powiedziałyśmy, która tak bierze na siebie to wszystko i chce być taką uświęconą superbohaterką, która wszystko zrobi sama. Myślę, że to jest właśnie taki no, duży zgrzyt w takiej osobie, gdzie jeżeli się gdzieś tam pojawi taka, no powiedzmy, pokusa, żeby coś zamówić albo żeby właśnie wyjechać. Ale też myślę, że trochę nam się zmienia w ogóle model społeczeństwa. Jest coraz więcej takich rodzin patchworkowych, jak to się mówi. Pojawiają się rozwody, pojawiają się nowi partnerzy, nowe dzieci z tymi partnerami, dzieci z innych związków. No jakby dużo tego może być. I też te święta mogą być takim czasem trudnym do pogodzenia tego wszystkiego, więc tym bardziej, jeżeli sytuacja jest no, na tyle złożona i skomplikowana, warto w tym pomyśleć o sobie.
Zdecydowanie i w tym wszystkim jest bardzo ważne, jakie jest moje poczucie własnej wartości, co ja myślę o sobie, o świecie, tak? O tym, jak powinno to wszystko wyglądać, żeby dać mi to szczęście, spokój wewnętrzny. Bo jednak jeśli kierujemy się za bardzo tym, co powiedzą inni, to bardzo często będzie oznaczało, że to poczucie własnej wartości jest raczej chybotliwe i raczej zależne od tego, jak mnie ocenią inni. I w takiej sytuacji, jeśli czujemy ten dyskomfort w sobie i że ta presja zaczyna nas za bardzo cisnąć, i jeśli czujemy, że zaczynamy ulegać, a wcale tego nie chcemy, no to warto się jednak temu poczuciu własnej wartości poprzyglądać. Czasami trzeba to przepracować, czasami warto skorzystać z jakichś konsultacji psychologicznych, czasami z terapii, czasami coachingu. Są różne warsztaty takie wzmacniające. Jest teraz coraz więcej i takich książek o tej tematyce, webinarów, podcastów. Naprawdę uważam, że jest w tym ogromna wartość, żeby odnaleźć tą zgodę wewnętrzną na to, co ja w życiu robię. Żeby mieć takie poczucie, że to jest moja decyzja. Bo jeśli ona będzie moja, bo chcę na przykład wziąć tyle na siebie i jakby sprawia mi to frajdę, spoko. Oby właśnie była ta zgodność, oby było to poczucie, że to jest moja decyzja. Bo jeśli my będziemy się bardziej kierować tym zewnętrznym poczuciem kontroli, tak, przez innych i jakby tym, co wydaje mi się, że ja powinnam zrobić, ale wcale tego nie czuję, to prędzej czy później będzie to prowadzić do frustracji, do wypalenia życiowego, do jakichś tam trudności emocjonalnych, stresowych i bardzo często liczy się, jakby się to wiąże z chorobami, różnymi zaburzeniami i Magda jako psychoterapeutka doskonale o tym wie.
Zdecydowanie tak. Pojawiają się różnego rodzaju lęki i to zaczyna się właśnie od tych lęków przed oceną, tak? Że jesteśmy oceniani i niestety no, żyjemy w takich czasach, że trochę sami się na tą ocenę też wystawiamy poprzez te social media, tak, poprzez udostępnianie zdjęć właśnie na przykład ze świąt, żeby się pochwalić, jak pięknie przygotowałam. Nie zawsze właśnie w zgodzie ze sobą, tylko trochę jakby chcąc zabłysnąć jakoś, tak, pokazać, że ja nie jestem gorsza od innych. No a niestety jakby liczba lajków też się liczy i później powoduje właśnie różnego rodzaju zaburzenia. Bardzo widać to u młodzieży w dzisiejszych czasach, że oni są tak szczególnie narażeni. Natomiast no, to się rozrasta jednak, tak, i na osoby dorosłe i powoduje właśnie różnego rodzaju zaburzenia osobowości.
No tak, ale to tutaj mamy ten świat internetowy, ale ja też myślę o takim świecie bliskim, rodzinnym, że to są wybory czasami niepopularne i czasami ciężko jest wytłumaczyć właśnie bliskim, no przepraszam, ale w tym roku nie spędzę świąt z tobą. I to jest w ogóle, wydaje mi się, bardzo trudne, bo z jednej strony no, chcemy zadbać o siebie, chcemy ten czas spędzić czy z tą naszą najbliższą rodziną, czyli tam partner i dzieci, czy wręcz sami, bo czasami jest przecież też taka sytuacja, że jest samotna osoba, która nie założyła swojej rodziny i nie chce spędzać świąt w tym bliskim gronie, tylko właśnie wyjechać gdzieś czy nad morze, czy jak to się mówi, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, bo święta są czasami sytuacjami takimi no, stresującymi, po prostu tam się pojawiają czasami trudne rozmowy, trudne słowa. I może się pojawić takie poczucie winy. I to jest bardzo trudne, tak mi się wydaje, żeby znaleźć tutaj jakiś taki balans i żeby no, jakoś tak z empatią też wyjść z tego wszystkiego.
Tylko my niepotrzebnie mamy często jako ludzie taką potrzebę, żeby inni nas rozumieli i żeby zaakceptowali nasze decyzje, żeby zaakceptowali moją perspektywę. Nie zawsze tak się da. I naprawdę dopóki nie nauczymy się odpuszczać tego, że nie każdy musi mnie lubić, nie każdy musi akceptować moje wybory, nie każdy musi rozumieć, przez co ja przechodzę i po prostu żyć po swojemu, w zgodzie ze swoimi przekonaniami, wartościami i kierować się naprawdę swoimi własnymi wyborami. Bo tak naprawdę to bardzo często z tych oczekiwań, żeby właśnie ktoś zrozumiał, że ja potrzebuję. I to jest takie cały czas takie proszenie, zaakceptuj mój wybór. A im więcej będziemy o to prosić, tym większa będzie frustracja, jeśli tego nie dostaniemy. Czasami pewne rzeczy nie będą dla innych zrozumiałe, koniec, kropka.
Tak, no ale tak myślę, że może się pojawić rozczarowanie właśnie u tej drugiej strony, prawda? Na przykład jeżeli mamy rodziców, którym mówimy, no nie, w tym roku świąt nie spędzimy razem, to może być w ogóle bardzo trudne i tak się zastanawiam, głośno myślę, czy nie lepiej może trochę zacisnąć jednak zęby na te święta i w kolejny weekend pojechać odpoczywać, żeby był wilk syty i owca cała jednak.
Pytanie tylko też, co te święta zrobią nam, jeżeli pójdziemy.
Ale też te relacje są przecież ważne, prawda?
ważne są, ważne, tylko czy nie najważniejszą relacją jest relacja z samym sobą i życie w zgodzie z samym sobą, bo jeżeli jesteśmy narażeni na to, że faktycznie w te święta, tak myślę o tej samotnej osobie, tak? Która jest sama, która nie ma rodziny i idzie na święta i słyszy różnego rodzaju pytania, tak? Które są niewygodne i które mogą powodować różne dolegliwości też takie jak depresja chociażby przecież. Często też może powstawać i rozwijać się na kanwie właśnie jakichś takich pytań, jakichś oczekiwań i tego lęku właśnie przed oceną. Więc w momencie, kiedy taka osoba stanie przed tym wyborem, czy ona ma faktycznie zmierzyć się po raz kolejny z tymi pytaniami, z tą sytuacją, która jest dla niej tak niewygodna i powodująca tak wiele cierpienia, to czy nie jest dla niej faktycznie lepsze to, że ona na ten weekend, to są tylko dwa dni, przed chwilą rozmawialiśmy, prawda? Niedziela, poniedziałek. Może pojechać sama i spędzić te święta w taki sposób, w jaki będzie chciała, a w kolejny weekend przyjechać do,
będzie
do rodziny, prawda? Jak będzie spokojniej. Tak ja myślę, że to jest właśnie wszystkich nas indywidualna kwestia i że warto o tym przede wszystkim pamiętać, żebyśmy byli w zgodzie ze sobą, że ta relacja nasza ze sobą jest najważniejsza. W momencie, kiedy my będziemy siebie akceptowali swoje wybory, to inni też będą je akceptowali. Być może na początku będzie to wymagało trochę czasu i jakiegoś trudu, ale to chodzi o nasze zdrowie i nasze samopoczucie.
Znaczy, ja myślę, że nawet nie zawsze dojdzie do takiego totalnego zrozumienia, którego my oczekujemy. Natomiast jeśli mamy znowu wybierać pomiędzy moim zdrowiem a dobrym samopoczuciem mojej rodziny, no to każdy powinien sobie sam odpowiedzieć właśnie, co jest dla mnie ważniejsze. Jednak uważam, że zbyt długie tkwienie w niezgodzie wewnętrznej będzie bardziej szkodliwe niż to, że raz na jakiś czas
ktoś się na nas trochę pogniewa.
Tak, tak. Zaciskanie zębów, jeśli to jest raz na jakiś czas, dobra, jeszcze jesteśmy w stanie to znieść. Ale jeśli to jest permanentne, jeśli to jest jakiś taki schemat naszego funkcjonowania, że my na każdym kroku, kiedy czujemy, że nie działamy właśnie w zgodzie ze sobą, tylko czyjeś potrzeby są ważniejsze niż moje własne i to jest taka nasza już domyślna reakcja na sytuacje trudne, to zaciskanie zębów, to ja nie znam ludzi, u których to się dobrze kończy. Po prostu nie znam. To się prędzej czy później kończy niestety jakimiś problemami. Więc naprawdę zastanówmy się dwa razy, a tak naprawdę ja się zgadzam w zupełności. Okej, mamy kalendarzowo ustalony ten czas, że akurat wtedy są święta. Natomiast ja osobiście znam bardzo dużo osób, u których w ogóle ten właśnie rodzinny czas święta jest powodem wielu zaburzeń lękowych.
No właśnie, ale dlaczego tak jest? Bo to często się pojawia ten temat, częściej chyba w przypadku Świąt Bożego Narodzenia, bo one są dłuższe i takie bardziej wizualnie obecne. I ten nastrój świąteczny nam towarzyszy w zasadzie od połowy listopada już i się nasila, tylko te święta wielkanocne są trochę na mniejszą skalę, mam wrażenie, obecne tak w społeczeństwie. Ale dlaczego tak jest? Co w tych świętach takiego jest, że te święta są dla nas zawsze takim czasem, no, może nie dla wszystkich, ale często, czasem takiej próby, czasem jakiegoś takiego wyzwania, że są trudne po prostu.
No to część już powiedziałaś o tym, tak? Że to jest właśnie kwestia czasami niewygodnych pytań, trudnych pytań, ale też jest to, o czym jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, czyli tej presji, czasami chorej presji, takiego traktowania tego czasu jako przeciąganie siły, kto da więcej, kto szybciej, kto lepiej. To jest kwestia oceniania takiej nerwówki wprowadzanej, a naprawdę jeśli ktoś jest osobą wysoko wrażliwą, neurotypową, to może tego typu ciśnienie traktować bardzo tak lękowo, że to jest dla mnie zagrażające, że ja nie podołam, że nie daję rady, to jest dla mnie za dużo. Może dla mnie właśnie ważniejsza jest rozmowa niż to przygotowywanie. Zejdź się ze mnie. I naprawdę osobiście znam bardzo dużo osób, które mówią wprost, że święta są traumatyczne. I zarówno jeśli chodzi o wcześniejsze doświadczenia, wspomnienia, jak i myśl o świętach, już zaczynają powodować jakieś spięcie. No, o czymś to świadczy, że jednak nie każdy dobrze się czuje w tej energii pełnej ciśnienia, przekraczania naszych granic, nie uwzględniania tego, czego my potrzebujemy, tylko to jest taki nakaz, wpasuj się w pewien trend, w pewien stereotyp, który u nas na przykład w rodzinie funkcjonował zawsze, więc ty też musisz. A teraz częściej mamy takie podejście, że jak coś człowiek musi, to reaguje źle.
Tak, i a propos właśnie takiego wpasowywania się, no to o ile właśnie spędzanie świąt z tą naszą rodziną, z którą spędzamy święta od dziecka, jest czymś, co znamy, ale tak sobie myślę w kontekście wchodzenia w nowe rodziny. To jest przecież też wyzwanie. Dla kobiet, które muszą udowodnić, że potrafią.
Jeśli muszą.
Jeśli muszą, właśnie, jeśli muszą, tak? Bo faktycznie, jeżeli znowu się pojawia ta presja, no to znowu niedobrze, tak? Chociaż no, jesteśmy tak stworzeni, że jednak ta ocena nam towarzyszy i że myślimy o tym, żeby dobrze wypaść, żeby było smacznie, że chcemy też zadowolić. I myślę, że to jest gdzieś po części naturalne i nie wypierajmy się tego i akceptujmy to, że może tak być, że ktoś właśnie czy skomentuje to nasze jedzenie przygotowane przez nas, jednemu będzie smakowało, innemu mniej będzie smakowało. Więc różnimy się od siebie i różne te oceny możemy spotykać, ale nie bójmy się tej oceny, tak? Jakby ta ocena nie świadczy tylko o tym, jacy my jesteśmy, ale może ona też mówi o tej osobie, która nas ocenia, jak ona siebie tak naprawdę widzi, tak? Co w niej jest takiego dobrego, bądź no właśnie, może nie do końca dobrego, o czym ona mówi na zewnątrz.
Najlepiej to się, tak myślę, że to tak możemy taki apel tuż przed świętami, żeby po prostu się powstrzymać od tych ocen, żeby nie komentować, żeby gdzieś tam jednak utrzymać ten język za zębami, jeżeli mamy sobie coś do powiedzenia, niech to będą rzeczy, które są dobre, które są miłe. Powiedzmy sobie, fajnie, że tu jesteś, fajnie, że przyjechałeś na te święta, tęskniliśmy, miło cię widzieć, pyszne to ciasto.
Ale też warto się powstrzymywać przed niektórymi komentarzami, tak. Pytaniami, tak. Jeśli, bo tak, nie zawsze wiemy, w jakiej sytuacji tak naprawdę jest osoba, z którą teoretycznie się spotykamy co roku, albo to jest nawet ta osoba nowa, ale tak naprawdę nasze indywidualne sytuacje czasami są bardzo trudne. Nie wiem, rozpadające się związki, problemy w pracy, jakieś problemy zdrowotne.
Tak, ale i myślę, że też takie problemy, o których teraz się bardzo dużo mówi, problemy z płodnością, to jest też temat bardzo obecny teraz, tak. Prawda? A często jest to pytanie u par, no kiedy to dziecko? No o, kiedy w końcu tak. Wy tylko pracujecie, nie ma tego dziecka? Czy właśnie wypytywanie, kiedy będziesz miała tego kawalera, kiedy przyprowadzisz dziewczynę?
Kiedy ślub?
W momencie, kiedy ludzie są w trudnej sytuacji, poszukują tego partnera i nie mogą go znaleźć. To nie zawsze jest takie proste, żeby tego kawalera czy tą dziewczynę przyprowadzić, prawda?
Myślę, że dlatego to, co Magda powiedziała przed chwilą, jest bardzo ważne, tak, żeby się powstrzymać od tego komentarza czasami, żeby faktycznie, czy tego pytania nie zadać jednak, tak? Że już jeżeli ono padło kilka razy, to może nie ma sensu zadawać po raz kolejny, a lepiej zapytać o to, co u ciebie, jak się dzisiaj czujesz, jak zamierzasz spędzać te święta, jakie plany po świętach. Jest dużo różnych tematów, na które można rozmawiać, niekoniecznie właśnie aż tak osobiste, które mogą być bardzo dotkliwe i poruszające różne struny emocjonalne.
Tak jest. A jeśli już, no to zadawajmy pytania, jeśli to wynika z czystej takiej ciekawości i z takiej troski, pytania ogólne i jednak dawajmy komuś przestrzeń, żeby mógł ktoś wybrać, na ile będzie chciał mówić szczegółowo o tym, co go gryzie, co jest dla niego trudnością, więc ogólnie, tak? A jak tam relacje, tak? I jeśli widzimy, że ktoś, ciężki temat, tak? Albo tak, to odpuszczajmy. Dobra, odpuszczajmy, bo naprawdę nigdy nie wiemy, przez co ktoś przechodzi, a naprawdę możemy czasami dotknąć pewnej struny, która może uruchomić całą masę trudnych rzeczy, na które ktoś nie ma zwyczajnie ochoty w tym okresie o tym mówić, albo na przykład w tym towarzystwie. Bo właśnie, jeśli połączymy tego typu trudne pytania z pewnego rodzaju poczuciem lęku i tego ciśnienia w rodzinie, to naprawdę możemy się nabawić niejednokrotnie wręcz traumy, bo to tak, jest naprawdę trudne.
I na początku nie zdajemy sobie sprawy od razu z tego, że przecież ta trauma powstała dlatego, że dostawałam takie pytania, że ktoś mnie o to zahaczał. Tylko to też potrzeba trochę pracy nad sobą i uświadomienia sobie, dlaczego te święta wywołują we mnie jakiś lęk, dlaczego ja się boję, dlaczego ja nie chcę. I dopiero później, podczas długiej pracy dochodzimy do tego, co tak naprawdę się zadziało i dlaczego się tak zadziało, czego się boimy, tak? Co jest powodem tego. Nie jest to łatwe, lepiej unikać tych pytań niż faktycznie narażać kogoś na to, że może wywołać u niego cierpienie.
Zwłaszcza, że czasami pewne rzeczy się będą kumulować, tak? I my czasami nie wiemy, ile trudnych pytań było wcześniej, ile zmagań, ile trudności innych, więc jeśli się jedną rzecz, drugą, trzecią, tak, jakby znosi w sobie, o właśnie, zaciska się te zęby i po prostu ktoś zada, czasami mogłoby się wydawać niewinne pytanie, ale to będzie jak przelanie tej szali goryczy i czasami ta reakcja może być totalnie irracjonalna i może to spowodować tą traumę. Ale to nie sama sytuacja będzie tego przyczyną, tylko to, że my zbyt długi czas udawaliśmy i nagle po prostu coś otworzy tą puszkę Pandory i się wyleje czasami dużo złego.
No to unikajmy tego wszystkiego, bo święta to w końcu ma być czas dobry. Czas, który jest dla nas no, czasem jakiegoś takiego odpoczynku, oderwania się od codzienności. Czy spędzanym ze sobą, czy z rodziną, czas takiej bliskości po prostu.
I odpoczynku.
Tak, takiego ukojenia, tak? Bo to, co mi się na przykład kojarzy ze świętami, to, że to powinien być taki czas zaopiekowania się sobą, tak? Jak ten przysłowiowy kurczak, tak? Czy ta zieleń taka rosnąca. Mnóstwo jest w tym okresie takiej symboliki rodzącego się życia, tak? Takiego mięciutkiego futerka tego. To nie jest futerko, tylko to są piórka, tak? Kurczaka.
Kurczaczek tak, ma piórka, ale piórka. Zajączek ma futerko.
A no właśnie. Tak. Ale chodzi o takie to pluszowe, tak? Tą strukturę. Więc mi się ten czas kojarzy z takim właśnie otuleniem, z takim wzrostem, z odrodzeniem. W wierze katolickiej przecież to jest czas odrodzenia.
Tak.
Więc fajnie potraktować ten czas jako moją własną jakąś transformację. Może właśnie czas uspokojenia, wyciągnięcia wniosków. Może powstania czasami jak feniks z popiołów, z tego, co do tej pory było w życiu moim trudne. Czas na wyciągnięcie wniosków. No i takiego spojrzenia na tą wiosnę, która teraz też tak pięknie przychodzi w końcu. Że to jest czas też mojego rozkwitu.
Czego życzycie naszym słuchaczkom na koniec?
Więc ja ukojenia.
A ja odpoczynku.
A ja po prostu dobrych świąt spędzonych w dobrej atmosferze i w zgodzie ze sobą. To przede wszystkim. Bardzo Wam dziękuję za to okołoświąteczne spotkanie i Wam też życzę dobrych, spokojnych świąt. Magda Gąsior i Magda Rozmus były dzisiaj razem z nami.
Dzięki serdecznie.
A ja na koniec dodam, że ta audycja, jak i wszystkie poprzednie są dostępne na naszej stronie radiolublin.pl w zakładce podcasty i na naszym radiowym kanale YouTube. Do usłyszenia.